Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria i zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, wieczne odpoczywanie radź im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Polećmy Bogu wszystkie intencje Ojca Świętego Jana Pawła II. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi swojemu nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam teraz na obejrzenie serwisu informacyjnego, a potem rozmowy niedokończone. Cześć Boże, Robert Knap, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na popołudniowe wydanie wiadomości. Polscy rybacy zawiesili akcję protestacyjną do środy. Wówczas to odbędą się rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa. Sprzeciw rybaków budzą decyzje Komisji Europejskiej, która obniżyła nam tegoroczny limit połowów, a także ponad dwukrotnie wydłużyła w naszej strefie okres ochronny połowu dorsza.
Decyzje Komisji Europejskiej są dla naszych rybaków krzywdzące. Wprowadzają 4,5-miesięczny okres ochrony dorszy we wschodniej części Bałtyku, zezwalając jednocześnie rybakom z Niemiec i Danii na połowy już po 2 miesiącach. Polscy rybacy są także zaniepokojeni radykalnym obniżeniem limitów połowowych, co bez wątpienia doprowadzi wielu z nich do bankructwa. Zdaniem poseł Gertrudy Szumskiej z Domu Ojczystego winę za ten stan ponosi polska administracja, która nie zadbała o interesy naszych rybaków podczas rozmów z Komisją Europejską. W takiej sytuacji Polska powinna renegocjować z Unią Europejską sprawę kwot połowowych dla polskich rybaków.
Statystyka Komisji Bałtyckiej przedstawiona w Brukseli jest zupełnie niewiarygodna, nieprawdziwa, wielokrotnie zaniżona. Twierdzą, że polska administracja rybacka świadomie zaniża szacunki zasobu ryb na Bałtyku, aby niestety wspólnie z Brukselą zlikwidować polską flotę rybacką. Taka jest opinia rybaków. Rybacy podkreślają, że w budżecie państwa minister Olejniczak nie zagwarantował żadnych pieniędzy na odszkodowania rekompensaty za wydłużenie do 4,5 miesiąca okresu ochronnego na dorsza.
Członkowie Prawa i Sprawiedliwości, których imiona i nazwiska są takie jak na liście Wittsteina, muszą w ciągu 30 dni wystąpić do IPN z pytaniem, czy chodzi właśnie o nich. Taką decyzję podjął Komitet Polityczny Partii. Kto nie podda się lustracji, będzie z niej wykluczony. Działacze PiSu przedstawili też projekt nowelizacji ustawy lustracyjnej zmierzający do objęcia lustracją członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Rady Polityki Pieniężnej, członków zarządów i rad nadzorczych, w których udziały Skarbu Państwa wynoszą 15% lub więcej, a także członków rad i zarządów banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Lustracji podlegaliby także radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze, radcy prawni, rektorzy, prorektorzy, dziekani wydziałów szkół wyższych, a także zajmujący kierownicze stanowiska w mediach, dyrektorzy, redaktorzy naczelni i szefowie oddziałów. Związkowcy z grupy Stoczni Gdynia S.A. chcą zmian w przepisach, które zabezpieczą wynagrodzenia przed zajęciem przez komornika. Ostrzegają, że w przypadku zatrzymania wypłat załogi podejmą natychmiastową akcję protestacyjną do strajku włącznie. List w tej sprawie zaadresowano do prezydenta, premiera i parlamentarzystów. Organizacje związkowe postulują podjęcie w trybie nadzwyczajnym takich zmian w przepisach, które przywrócą prawną ochronę pełnego wymiaru wynagrodzeń w Polsce.
Kalisz. W obronie swojej firmy protestowali dziś pracownicy Kaliszanki, którzy obawiają się, że fabrykę chce przejąć Cadbury. W tym samym czasie odbywały się rozmowy prezesów obu firm, jak poinformowano po spotkaniu w sprawie ewentualnej współpracy. Kaliszanka należy do spółek dobrze radzących sobie na rynku. W ubiegłym roku uzyskała ze sprzedaży ponad 130 milionów złotych. Spółka produkuje dziś przede wszystkim wafle, około 90% produkcji i pieczywo cukiernicze. Cała produkcja trafia na rynek krajowy. Kaliszanka zatrudnia ponad 400 pracowników. Zdaniem posła Witolda Tomczaka, jeśli Cadbury przejmie Kaliszankę, wówczas jej pracownicy z właścicieli staną się najemnikami.
Oto dobrze prosperująca firma, spółka pracownicza, czyli przykład wzorcowej, pożądanej prywatyzacji zakładu, stoi przed wizją sprzedaży w obce ręce, obcej firmie, angielskiej firmie Cadbury, która kilkanaście miesięcy temu przejęła również znakomitą polską firmę, markę Wedel. I dzisiaj wszyscy udziałowcy Kaliszanki otrzymali zaproszenie od prezesa firmy Cadbury na spotkanie do Kaliskiego Teatru, na tak zwany poranek z Wedlem. I będą namawiani, aby oddali swoje udziały, swoje akcje, aby stali się z właścicieli najemnikami.
Kanclerz Niemiec Gerhard Schröder domaga się nowych struktur partnerstwa między Europą a USA, deprecjonując tym samym rolę NATO. Ze względu na chorobę Schröder nie mógł uczestniczyć w Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, ale specjalnie na tą okazję przygotował przemówienie, które w jego imieniu odczytał minister obrony Peter Strack.
W trzydniowych obradach udział bierze 250 polityków i wojskowych z 40 krajów. Są wśród nich sekretarz generalny ONZ Kofi Annan, sekretarz obrony USA Donald Rumsfeld i polski minister spraw zagranicznych Adam Rotfeld. Zdaniem kanclerza Niemiec źródłem nieporozumień, obciążeń, nieufności, a nawet napięć pomiędzy USA i Europą jest niedopasowanie struktur do zmienionej rzeczywistości. Aktualne wyzwania nie wymagają koncentrowania się na wojskowych odpowiedziach. Zdaniem Schrödera Sojusz Północnoatlantycki nie jest już głównym miejscem, w którym partnerzy konsultują i koordynują swoje strategiczne plany. Dodał, że to samo dotyczy dialogu pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Kanclerz zaproponował powołanie zespołu złożonego z tzw. niezależnych osobistości, który opracowałby koncepcję zmian. Raport z propozycjami miałby być przedstawiony szefom państw i rządów na początku 2006 roku. Na niemiecką propozycję Donald Rumsfeld zareagował powściągliwie. Pytany przez dziennikarzy, czy jest to pogrzeb NATO, powiedział, że musi przeczytać tekst wystąpienia kanclerza i przedyskutować go. Ale Gerhard Schröder w swoim przemówieniu również wiele miejsca poświęcił roli Rosji, jaką jego zdaniem pełni ona w bezpieczeństwie Europy. Na naszym kontynencie bezpieczeństwa nie da się zagwarantować bez Rosji, a już na pewno nie jest to możliwe wbrew niej, stwierdził. Co więcej, jak oświadczył, nie jest to tylko jego zdanie, lecz również zdanie Polski. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas próbuje przekonać Hamas i dżihad do zawieszenia broni. Abbas zawarł takie porozumienie z Izraelem we wtorek, ale palestyńskie ugrupowania zbrojne nie uznały go. Dwa dni potem ostrzelano rakietami żydowskie osiedla w Strefie Gazy. Co prawda nikt nie ucierpiał, ale w ten sposób naruszono zawarte umowy. Teraz Abbas osobiście udał się do Gazy, aby rozmawiać z liderami radykalnych ugrupowań. Izrael ostrzegł, że jeśli palestyński prezydent nie będzie w stanie powstrzymać ataków, to mimo rozejmu obowiązującego od kilku dni podejmie działania wobec bojowników. Prawdopodobnie ponad 40 osób zginęło pod lawinami w pakistańskiej części Kaszmiru. Potężne osuwiska błotne zeszły na kilka wsi w dolinie Nilam, miażdżąc domy. Do największej tragedii doszło w jednej z miejscowości na północnym wschodzie. Spływająca z gór lawina porwała co najmniej 9 domów wraz z ich mieszkańcami. Żywcem pogrzebanych pod zwałami śniegu i skał zostało 20 kobiet i 13 mężczyzn. Z pobliskiego zbocza widać zdewastowane budynki i leżące na śniegu ciała ofiar. Pogoda utrudnia akcję ratowniczą. W strefie kataklizmu pada gęsty śnieg. Na drogach wysokość zasp przekracza 2 metry.
Jutro w całym kraju będzie wiecznie. Na wybrzeżu porywy nawet do 110 km na godzinę. Będzie padać najpierw deszcz, a później śnieg, gdyż zacznie się ochładzać. Temperatury dodatnie od minus 1 stopnia na wschodzie i w Pomorskiem do 5 na Mazowszu. Ciśnienie nadal gwałtownie spada. Jutro w Warszawie wyniesie 968 hektopaskali. To wszystkie informacje w tym wydaniu. Dziękuję za uwagę na wydanie główne. Jak zwykle zapraszam na 20.
Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Do studia zaprosiliśmy pana redaktora Krzysztofa Wyszkowskiego. Witam serdecznie, panie redaktorze. I mamy rozmawiać, czym jest lustracja dla życia publicznego w III Rzeczypospolitej. Panie redaktorze, może na początek pan powiedziałby kilka słów o sobie.
Proszę bardzo. No, tak czynne, publiczne, publiczną aktywność polityczną podjąłem właściwie dopiero w 1978 roku, zakładając razem z państwem Gwiazdami, Walentynowicz, Wałęsą, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. I działaliśmy w tej grupie przez 2 lata. Po 2 latach doszło do sławnego strajku w sierpniu 80 roku, w którym brałem udział. Byłem tam, organizowałem wydawnictwo strajkowe, również pismo Solidarność, które wówczas zaczęło wychodzić. Udało mi się właśnie tą nazwę nadać temu pismu. Następnie byłem internowany, tak jak większość działaczy Solidarności. Uciekłem z obozu, ukrywałem się, aresztowanie. W 89 obserwowałem z bliska obrady Okrągłego Stołu, korzystając z wejściówki do Pałacu Namiestnikowskiego, bo funkcjonowałem tam jako dźwiękowiec przy kamerze telewizji kościelnej. Wówczas przy arcybiskupie gdańskim powstał taki ośrodek wideo, studio i pod pretekstem pracy jako dźwiękowiec obserwowałem te wydarzenia i uznając, że to są, że to jest umowa na niekorzyść społeczeństwa polskiego, nie podjąłem pracy w tygodniku Solidarność w 89 roku, dopiero po tym, jak zmienił się redaktor naczelny, to znaczy Mazowiecki został premierem i redaktorem został Kaczyński, zostałem kierownikiem działu politycznego w tygodniku Solidarność. Później byłem doradcą krótko premiera Bieleckiego i następnie już przez te kilka miesięcy rządów rządu Jana Olszewskiego doradzałem mu w sprawach medialnych właśnie. No, od tego czasu jestem niezależnym publicystą.
Panie redaktorze, wróćmy do roku 80. Powstała Solidarność. Jak pan powiedział, udało się panu zorganizować i zacząć wydawać tygodnik pod taką samą nazwą. Czy jak wyglądały właśnie przygotowania i sama praca wtedy w roku 81.
W tej fazie przygotowawczej w gruncie rzeczy nie uczestniczyłem. Dopiero od momentu, w którym redaktorem naczelnym, dopiero właściwie na przełomie 80-81 roku mianowany został Wałęsa. Przedtem były wielkie walki, spory o to, kto ma zostać redaktorem naczelnym. Tam były rozpatrywane kandydatury Modzelewskiego, Michnika, później Micewskiego. No w końcu stanęło na Mazowieckim i Mazowiecki zaproponował mi pracę w tygodniku. Ja to przyjąłem. Po kilku numerach zostałem sekretarzem redakcji i pracowałem już do końca jako sekretarz. To było bardzo dziwne, różnorodne środowisko, bo one się składało w gruncie rzeczy z ludzi pochodzących ze środowiska, powiedzmy, Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, no tak jak Mazowiecki, prawda, to stamtąd się wywodził, ze środowiska TKN-u, czyli do Towarzystwa Kursów Naukowych, takiego środowiska, powiedzmy, Korowskiego, które organizowało przed 80 rokiem nauczanie niezależne, i środowiska DIPUT, czyli doświadczenia i pracy, czyli w gruncie rzeczy środowisko takich, powiedzmy, liberałów PZPR-owskich, ludzi takich jak Stefan Bratkowski, prawda, członków PZPR, którzy mieli pewne zezwolenie na, powiedzmy, stosunkowo niezależne myślenie. I te trzy środowiska w gruncie rzeczy opanowały Tygodnik Solidarność i wydawały. Ja byłem człowiekiem z zewnątrz i wprowadzałem tam, powiedzmy, ten duch, mam nadzieję, właśnie Solidarności rodem z Gdańska. To zresztą jest odnotowane bardzo wyraźnie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, gdzie często wspomina się o tym, że Wyszkowski właśnie jest takim strasznym przeciwnikiem Służby Bezpieczeństwa.
No właśnie, wspomina pan, panie redaktorze, o Służbie Bezpieczeństwa. Czy ona tam właśnie w redakcji samej i wokół tego tygodnika miała duże zaplecze współpracowników?
Trzeba najpierw wskazać, jakie było tło, znaczy jaka była sytuacja zwykła pisma, prasy i w ogóle mediów, radia, telewizji w tym okresie. Służba Bezpieczeństwa absolutnie dominowała w mediach. Większość dziennikarzy była agentami Służby Bezpieczeństwa. Propaganda to od czasów Lenina najważniejsza dziedzina oddziaływania władzy totalitarnej, indoktrynacji społeczeństwa, więc tutaj niczego nie zostawiano przypadkowi. Całość mediów była ściśle kontrolowana. W tygodniku Solidarność było lepiej niż gdziekolwiek. Znamy dzięki faktowi, dzięki temu, że akta SB zostały przeniesione do IPN, miałem okazję przeglądać akta rozpracowania tygodnika Solidarność i z tego wynika, że właśnie było mniej więcej około 15% pracowników było agentami, czyli radykalnie mniej niż w innych redakcjach. To tak się złożyło, że przez przypadek pani Niezabitowskiej Tygodnik Solidarność stał się sławny z posiadania agentki, ale zapewniam, że sytuacja była naprawdę odwrotna. W innych redakcjach agentów było dużo, dużo więcej.
Ale panie redaktorze, czy w przypadku Tygodnika Solidarność agenci mieli jakąś tam znaczącą rolę w redakcji, czy to były jakieś tam osoby mniej ważne, o ile tak można powiedzieć?
To trudno w tej chwili powiedzieć, ponieważ dysponujemy, ja przynajmniej miałem dostęp tylko do agentury najniższego poziomu, to znaczy właśnie tej agentury prowadzonej na poziomie, powiedzmy, porucznika Służby Bezpieczeństwa. Należy się domyślać, że tak ważna instytucja, jak właśnie główne pismo wielkiego ruchu Solidarności, było nasycone agenturą lepiej zakonspirowaną, agenturą wpływu, no ale to możemy spekulować, należy się tego, myślę, domyślać, należy uznać, że tak było, ale niestety nie mamy żadnej realnej, konkretnej wiedzy na ten temat.
Panie redaktorze, wspomniał pan tutaj panią Niezabitowską, rzecznika rządu mazowieckiego, i pan ma dokumenty, tak przynajmniej wygląda, że był to agent, natomiast sama pani Niezabitowska twierdzi, że absolutnie nic na nią nie ma, jakieś tam mikrofilmy i kopie jakichś tam dokumentów. Jak według pana wiedzy właśnie wygląda sytuacja tej konkretnej osoby?
No to niestety trzeba tutaj powiedzieć jasno i wyraźnie, że Małgorzata Niezabitowska nadal oszukuje nas wszystkich, prawda? Ona ma obowiązek przyznać się do swojej agentury bez względu na konsekwencje. Wybrała życie osoby publicznej, poważyła się na przyjęcie funkcji rzecznika rządu, którego okrzyczano
rządem, pierwszym rządem niepodległym, niekomunistycznym i to zobowiązuje jej do mówienia prawdy. No, fakt, że nadal kłamie, no, jest rzeczywiście gorszący i myślę, że wobec tego spotka ją za to surowa kara w tym sensie, w sensie potępienia przez opinię publiczną. No, inni agenci się przyznają ostatnio, w ostatnich dniach mamy takie przypadki. Ale wracając do dowodów. No, dowody są no, absolutne i bezsporne. Są jej meldunki, jest teczka pracy agenta, prawda? To nie jest tak, żeby jakiś poszczególny funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa coś tam pobrał, jakieś notatki. To był system kontrolowany wewnętrznie. Ja tu mam na przykład taki meldunek ze spotkania z Niezabitowską, jej oficera prowadzącego, który po dwustronicowej relacji z tego spotkania pisze tutaj taką analizę dla swoich przełożonych, prawda, gdzie proponuje jakieś działania, następnie ci przełożeni kontrolowali, zadaniowali tą agentkę, to także to była permanentna współpraca i nie tylko między nią a jej bezpośrednio prowadzącym oficerem, ale całą strukturą esbecką. I ja obawiam się, że ta współpraca nie zakończyła się wraz z zamknięciem tygodnika Solidarny, bo on w stanie wojennym został po prostu rozwiązany i w tym sensie Niezabitowska przestała być związana z tym środowiskiem i nie została wyrejestrowana jako agentka do tych zadań, ale przecież sama się przyznała, że w 1985 roku otrzymała od Kiszczaka, napisała list do Kiszczaka, otrzymała paszport i bardzo możliwe, że została przeniesiona do innych zadań. No oczywiście to trzeba, ja mówię o tym dlatego, że ona kłamie. Gdyby ona się przyznała, można by wierzyć, że ona nie była później agentką. Skoro kłamie nadal, można snuć domysły, że ma do ukrycia coś dużo więcej niż te rzeczywiście stosunkowo, powiedzmy, małego zakresu donosy składane po 13 grudnia 1981 roku.
Panie redaktorze, ja rozumiem, że wystąpił pan do Instytutu Pamięci Narodowej z zapytaniem, czy jest pan pokrzywdzonym w myśl ustawy. I oczywiście następny krok to odtajnienie tych, którzy między innymi na pana donosili.
No to bardzo długa procedura.
I czy, proszę, ja rozumiem, że to jest długa procedura, ale żeby pan zechciał powiedzieć, czy pan był zaskoczony tym, co pan zobaczył, czy co panu udostępniono. Odtajniono nazwiska poza Niezabitowską, podejrzewam, że jeszcze były też inne.
Tak, na poziomie personalnym nie byłem zaskoczony. Tu trzeba powiedzieć, że no, to bardzo ważne, ten czynnik ludzki, to znaczy przeciwnie, może poczułem nawet ulgę, bo miałem w okresie działania w czasach panowania komunizmu, wielkim kłopotem, przyznaję, była dla mnie sytuacja, w której otrzymywałem ze strony pewnych osób wyrazy niezwykłej sympatii, przyjaźni, a osobiście nie mogłem się tym samym zrewanżować, nie mając zwyczajnie takiego emocjonalnego, pozytywnego stosunku do tych ludzi. I to był poważny dyskomfort moralny często. Czułem się winny po prostu, że nie mogę to tym samym odpowiedzieć, tą dobrą wolą i przyjaźnią, prawda? I rzeczywiście intuicja ma tutaj nieocenioną wartość, ponieważ po otrzymaniu dokumentacji na swój temat dowiedziałem się, że na ogół byli to właśnie agenci, że to wyczucie pewnej nieautentyczności emocjonalnej, prawda, było trafne i ci ludzie usiłowali się zaprzyjaźnić właśnie dlatego, żeby być skuteczniej donosić. Ale, więc jak mówię, tutaj szoku nie przeżyłem. Szok czy zaskoczenie to kwestie ogólne, polityczne, a nawet geopolityczne, bo zobaczyłem, że sprawę, no, wcześniej jeszcze sprawę tych środowisk antykomunistycznych sprzed 80 roku i później sprawę Solidarności wykorzystywano geopolitycznie. To Polska była zawsze i jest przedmiotem gry politycznej mocarstw i to w skali, której się nie spodziewałem rzeczywiście.
Panie redaktorze, był pan redaktorem Solidarności i po 89 roku nie chciał pan być redaktorem tej gazety, nie zgadzał się pan z tym, co zostało ustalone przy okrągłym stole. Ale w 89 roku po wyborach powstała również inna gazeta, Gazeta Wyborcza. Czy tam nie proponowano panu pracy w tej codziennej gazecie?
Nie, nie. Rzeczywiście w połowie okrągłego stołu Tadeusz Mazowiecki, rozumiem, chcąc, żebym nie oglądał tego, co się dzieje w Pałacu Namiestnikowskim, poprosił mnie, żebym zaczął
organizować tygodnik Solidarność, nową edycję. Ja mu powiedziałem, to było u niego w mieszkaniu, i powiedziałem mu otwarcie i twardo, że nie podejmę, nie będę pracował w tym nowym tygodniku Solidarność, ponieważ kontrakt, ten przygotowany kontrakt Augusta, ta zmowa, ten spisek przeciwko społeczeństwu uważam za hańbę i rzecz niedopuszczalną. No, od tego czasu oczywiście moje stosunki z całym tym środowiskiem okrągłym stołowym się radykalnie zepsuły i tutaj poprawka, Gazeta Wyborcza powstała natychmiast właściwie po okrągłym stole, czyli przed wyborami.
Jeszcze przed wyborami.
Tak. I to rzeczywiście fenomen i niesłychane nadużycie, ponieważ oczywiście szeroka publiczność, członkowie Solidarności wyobrażali sobie, że to jest ich gazeta, prawda, że to jest nasza gazeta, gazeta Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. To od początku była gazeta prywatna i redagowana w interesie pewnej grupy politycznej.
Ale przepraszam, panie redaktorze, wejdę w słowo, czy była prywatna za prywatne pieniądze?
Ona była prywatna, w tym sensie za prywatne pieniądze, że spółka została założona ze składki tam, prawda, po 50 tysięcy wówczas tam Wajdy, Bujaka i zapomniałem nazwiska tego trzeciego pana, który nie został ministrem budownictwa w rządzie mazowieckiego. No w tym sensie za prywatne, ale oczywiście nie można było wydawać pisma, znaczy to nie były sumy, które umożliwiałyby, nie wiem, zakup papieru, płacenie za druk. Tutaj wydawanie pisma zapewnił Jaruzelski, który załatwił w RSW no, fenomenalnie korzystną dla Gazety Wyborczej umowę wydawniczą, czyli zapewnił papier, zapewnił otrzymywanie pieniędzy z góry, a rozliczenie z dołu. To znaczy najpierw Wyborcza otrzymywała wypłatę za sprzedany nakład, a następnie dopiero rozliczała się z ewentualnie niesprzedanych egzemplarzy. Także to był samonapędzający się mechanizm, prawda? No, idealne rozwiązanie, doskonałe warunki. Te umowy Gazety Wyborczej z RSW to były właściwie kalki umów najkorzystniejszych z Trybunału Ludu. To były te same warunki. Zresztą Gazeta Wyborcza dlatego ma ten format, że to na maszynach i przy pomocy całej technologii przygotowanej specjalnie dla Trybuny Ludu była drukowana. To jest połowa formatu Trybunału Ludu po prostu. Cały system, specjalne drukarnie, które powstały dla Trybuny Ludu, obsługiwały Gazetę Wyborczą. Specjalny system kolportażu, na przykład również w soboty, dowoził Trybunę Ludu do pewnego momentu, kiedy ona jeszcze wychodziła, i Gazetę Wyborczą. Gazeta Wyborcza została przez władze komunistyczne, przez Jaruzelskiego i Kiszczaka, wytypowana na nowe pismo ogólnopolskie, najpopularniejsze, została wykreowana jako najlepsze narzędzie propagandowe do mącenia ludziom w głowie po prostu.
No pamiętamy, że przecież miała znaczek Solidarność. Ja pamiętam, kiedy gdzieś tam będąc w jakiejś miejscowości, głosząc rekolekcję czy misję w czerwcu, biegałem do kiosku, żeby kupić Gazetę Wyborczą, więc wszyscy, myślę, że ogół społeczeństwa był przekonany, że to jest Gazeta Solidarności, że jest to gazeta narodowa, a pan tu niejako sugeruje, że ta gazeta, więc jakaś zmowa Michnika Adama z tą drugą stroną, Jaruzelskim, Kiszczakiem.
Tak, to była zmowa i zmowa no, nielegalna na paru poziomach, na tym zasadniczym, narodowym, w tym sensie, że pismo było nakierowane na przetrwanie układu poszerzonego o partnerów z części Solidarności, która została dopuszczona do współrządzenia, ale nie na obalenie ustroju, nie na obalenie komunizmu, prawda? Więc to rzeczywiście zdrada, ale również na zwykłym poziomie takim, powiedzmy, formalno-prawnym. Gazeta absolutnie bezprawnie używała znaczka Solidarność, nie miała do tego zezwolenia ze strony Komisji Krajowej odpowiedniego, i w tym sensie ukradła ten znaczek Jerzemu Janisiowskiemu, który posiadał prawa autorskie, prawda? Nigdy mu grosza z tego powodu nie zapłaciła i w pewnym momencie, kiedy Wałęsa usiłował zmienić redaktora naczelnego, gdy wydawało mu się, nie rozumiem, jak on mógł nie wiedzieć, że od początku nie miał nad tym żadnej kontroli, gdy okazało się, że to jest gazeta prywatna, to skończyło się tylko na odebraniu znaczka, prawda? Ale to rzeczywiście rzecz zupełnie haniebna, to nadużycie zaufania publicznego, którego dopuściła się ta grupa po to, żeby manipulować z tymi milionami członków Solidarności, którzy mieli do niej zaufanie.
Panie redaktorze, Czy dziwi pana to, bo niektórzy Polacy byli bardzo zdziwieni, kiedy przy okazji obrad komisji śledczej w sprawie tak zwanej Rywina, Michnika, dowiedzieli się, że Adam Michnik przez cały czas w zasadzie spotykał się z Jerzym Urbanem, cały czas byli w bardzo dobrych relacjach. Zresztą pan Urban skarżył się, że nie może już Michnikowi dotrzymać kroku, bo coraz mniej może pić. Ale wczoraj, jak zeznawał, przed komisją się spotkali i rozmawiali na temat tej komisji.
Tak, to przyznaję, że mimo wszystko jestem zaskoczony. Ja znam osobiście Adama Michnika. To człowiek bardzo taki pobudliwy, parokrotnie rzucał się na mnie z pocałunkami, prawda, z zapewnieniami, że mnie kocha, prawda, i tak, ten typ emocjonalny, prawda, więc można, powiedzmy, wiele wybaczać ludziom, którzy pobudliwym, powiedzmy, tak, ale jestem zaskoczony, jednak nie wierzyłem w to, że on jest w stanie przyjaźnić się z Jerzym Urbanem, człowiekiem, który okrył się hańbą, chociażby w okresie, gdy szczuł służby specjalne na księdza Jerzego Popiełuszkę, który z kolei zrobił tak wiele dla Adama Michnika. Więc tu trzeba rzeczywiście, no, myślę, cynizmu, żeby utrzymywać stosunki z takim łajdakiem. To dla mnie rzecz rzeczywiście szokująca.
Panie redaktorze, ale wróćmy do agentów, które przecież nie były tylko w tygodniku Solidarność, jak pan stwierdził, szczególnie w mediach było ich bardzo, bardzo wielu. Wielu z nich zapewne pracuje nie tylko w mediach, na różnych urzędach, nawet państwowych. Niedawno rzecznik interesu publicznego, jeszcze poprzedni, kiedy kończył karierę, mówił swoją kadencję, mówił, że jeszcze bodajże 600 ma na liście, którym trzeba by wytoczyć proces o kłamstwo lustracyjne. Czy właśnie taka praktyka. Praktycznie agenci w Polsce są bezkarni. Tak. Tylko konsekwencje ponoszą ci, którzy skłamali. Nie przyznali się do tego, że byli agentami. Czy pana zdaniem ta ustawa po prostu spełnia oczekiwania, wymagania, jakie powinna spełniać, wymaga społeczeństwa, życia publicznego?
Nie, absolutnie nie. Tu jest jeszcze gorzej niż że wynikałoby na przykład z tego oświadczenia rzecznika interesu publicznego, który powiedział, że 585 osobom nie może wytoczyć procesu o kłamstwo lustracyjne, ponieważ ma za mało danych. Ale właśnie to jest wina ustawy. Znaczy, ten polski fenomen polega na tym, no absurdalny fenomen polega na tym, że człowiek zarejestrowany jako agent służby bezpieczeństwa może się wyprzeć tego, jeżeli jego teczka została zniszczona. No to jest przypadek na przykład Bronisława Geremka, prawda, który jest na liście agentów i oczywiście dla każdego rozsądnego człowieka to jest były agent służby bezpieczeństwa, były tajny współpracownik służby bezpieczeństwa wielkiej kategorii z rzędu tych agentów wpływu. Ale z punktu widzenia sądu lustracyjnego oczywiście ten będzie uniewinniony, gdyby nawet sąd podjął tak, gdyby rzecznik interesu publicznego rozpoczął rozprawę przeciwko niemu, ponieważ nie ma jego teczki pracy. Oczywiście ta teczka gdzieś jest. Zapewne mają Jaruzelski, Kiszczak w iluś kopiach. Oczywiście mają Moskwę. I najbardziej niesamowitą rzeczą z tego wszystkiego jest to, że pełne archiwa dawnej SB są na Łubiance i byle oficer wywiadu rosyjskiego może nacisnąć klawisz w komputerze i wyskakuje mu ta cała wielka agentura z tą najważniejszą, prawda? Wyskakuje mu teczka Bronisława Geremka czy innych ludzi tego rodzaju, a my filozofujemy, czy przez sąd rozdzielamy włos na czworo, zastanawiając się, czy na przykład, jak w przypadku Jurczyka, szefa strajku w Szczecinie, nawet po podpisaniu zobowiązania współpracy, po podpisaniu pokwitowania na pieniądze, po złożeniu meldunków, czy on jest agentem. I sąd uznaje, że on nie był agentem, ponieważ on został do tego zmuszony. No to zupełnie absurdalna historia. W Polsce dziesiątki tysięcy agentów trzymają to państwo za gardło. W moim najgłębszym przekonaniu tej sprawy nie można rozwikłać. To można tylko przeciąć. Trzeba by tu rzeczywiście rządu, władz państwowych o żelaznej konsekwencji. Trzeba pamiętać, że taką całym ugrupowaniem, w którym zebrani są agenci, jest Pałac Prezydencki. Przecież sam Aleksander Kwaśniewski był zarejestrowany jako tajny współpracownik o pseudonimie Alek. Sąd lustracyjny go uwolnił, ale właśnie na tej zasadzie, że jego oficer prowadzący zeznał, że on właściwie nie chciał współpracować. Ta kwestia sądowej kontroli prawdziwości wpisów do ksiąg agenturalnych, do spisów agentów służby bezpieczeństwa jest po prostu absurdem. Tego nie wolno robić. No, poważne państwa, takie jak Niemcy, podjęły lustrację na zupełnie innej zasadzie. Jeżeli ktoś był zapisany jako agent, a te akta są wiarygodne, to zostaje uznany za agenta po prostu. Nie oddaje się tej sprawy do sądu, prawda? To jest decydujące. W Polsce wygląda to zupełnie śmiesznie i dopóki nie odsuniemy od władzy, jak mówię, dziesiątków tysięcy, nie 600, nie 6 tysięcy, ale kilkudziesięciu tysięcy agentów, dopóty Polska nie będzie miała szans na niepodległość.
Wspomniał pan na początku naszej audycji również, że doradzał pan panu premierowi Janowi Olszewskiemu. A więc również wtedy, kiedy tej nocy czerwcowej po prostu przegłosowano, że rząd, po prostu odebrano władzę rządowi Jana Olszewskiego.
Obalono
ten rząd. Właśnie i motywem miała być głównym, wydaje się, to już przeważyło, właśnie lista Antoniego Macierewicza. Co pan, czy w ogóle, skąd była taka reakcja właśnie wtedy, z tego, co mogliśmy obserwować, nawet podejrzę w jakimś filmie, faktycznie wszyscy byli zgodni co do tego, że Olszewski musi odejść.
Tak, to rzeczywiście haniebny dzień w historii Polski. Uważam, że ludzie, którzy dokonali wówczas mordu na demokracji, na szansach Polski do niepodległości, odpowiedzą, no mam nadzieję, że przed Trybunałem Stanu, czy przed sądami, a nie tylko przed sądem historii, ale to rzeczywiście było przeżycie dla każdego, myślę, uczciwego Polaka wstrząsające. Pierwszy rząd, który został wyłoniony w demokratycznych wyborach, znaczy wyłoniony przez parlament, który powstał na skutek demokratycznych wyborów, został rękami koalicji antylustracyjnej, rękami agentów zniszczony, zaduszony i w jego miejsce przywrócona została władza różnego typu mentów, agentów, no i oportunistów. Tutaj rzeczywiście można by o tym opowiadać w wielu różnych szczegółach, ale to rzeczywiście powiem tylko o odpowiedzialności mojego dawnego przyjaciela z Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, Lecha Wałęsy, który choćby dlatego, że on też był na tej liście, zdecydował się wbić nóż w plecy rządowi Olszewskiego. To hańba, z której Wałęsa musi się rozliczyć.
Jeszcze jedna sprawa. Lista Wildsteina. Czy pana zdaniem te nazwiska, które tam są, to jest aktualna lista, cała lista, część listy, czy to nic nie można powiedzieć o tych ludziach, którzy tam są, że to są agenci?
Oczywiście, że to są ludzie, którzy, powiedzmy, najogólniej mówiąc, byli w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, ale oczywiście jest to lista radykalnie niepełna. Ona dotyczy zasadniczo prawie wyłącznie Warszawy, prawda, i dawnego województwa warszawskiego. To po pierwsze. Oczywiście, że są na niej ludzie absolutnie szlachetni. Że powiem tutaj o niedawno zmarłym harcmistrzu Tomaszu Strzemboszu, prawda. Dla mnie to jest człowiek, którego, na którym no nie ciąży żadne podejrzenie współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, więc jego obecność na liście powinna być dla uczciwych ludzi, których nazwiska są na tej liście, absolutnie jasnym usprawiedliwieniem. Ale oczywiście na tej liście większość stanowią agenci, tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa i funkcjonariusze, więc to nie jest tak, że każdy, kto jest na tej liście, może twierdzić, że obecność Strzembosza czy Jadwigi Staniszki czy tego typu osób go tłumaczy, bo skoro oni są, to znaczy, że to jest lista zasłużonych, a nie lista hańby. W dużym stopniu. To rzeczywiście nieszczęście polega na tym, że Instytutu Pamięci Narodowej zabrakło odwagi, ale i rzetelności, ale i być może właśnie godności po prostu, żeby oddzielić ludzi uczciwych od agentów. Tego nie wolno robić i tutaj zasłanianie się niemożnością rozstrzygnięcia, kto był agentem, prawda, bo to jest ten problem. Podobno nie można stwierdzić, kto był agentem. Jest bardzo prosta reguła. To ta reguła, której dokonał Antoni Macierewicz, mianowicie opublikowanie zasobu archiwalnego Służby Bezpieczeństwa. Później wiemy, że będziemy się zastanawiać, czy SB się pomyliła. Proszę bardzo udowodnić, wykazać, że Służba Bezpieczeństwa się pomyliła, że Służba Bezpieczeństwa fałszywie kogoś pisała. Wszyscy badacze IPN-u mówią, że nie znają takich przypadków, prawda? Ale pomieszanie tych list jest rzeczywiście absurdem, krzywdzącym dla wielu ludzi, ale również ale ta lista zachowuje swoją instruktywną wartość, jak mówię, bardzo, bardzo niepełną, bo dotyczącą środowiska warszawskiego, ale z pewnością agenci na niej obecni powinni być powszechnie znani, rozpoznani i powinni ponieść odpowiedzialność.
Wspomniał pan o Instytucie Pamięci Narodowej. Pamiętamy, że kiedy powstał Instytut, były duże trudności, że tak powiem, z obsadzeniem prezesa tegoż Instytutu. Bodajże przez ponad rok, półtora roku prezesa nie było. Ostatecznie jest pan Leon Kieres. Czy to jest osoba na właściwym stanowisku według pana?
Skoro nie było przez rok prezesa, to widocznie jakieś potężne siły nie życzyły sobie, żeby Instytut rozpoczął działalność, widziały w jego pracach zagrożenie, no a po drugie właśnie uzależniały uruchomienie prac Instytutu od powołania na prezesa człowieka, który będzie dyspozycyjny w stosunku do tych sił, prawda? No i rzeczywiście tak jest. Prezes Kieres reprezentuje środowiska, powiedzmy, Unii Wolności. Tu trzeba pamiętać właśnie, że Instytut Pamięci Narodowej był powoływany przez AWS, prawda, przez tą emanację Solidarności, ale w koalicji z Unią Wolności, którą kierował właśnie Bronisław Geremek. Jest oczywistością, że Bronisławowi Geremkowi i jego kolegom najzupełniej obca była idea właśnie lustracji, dotarcia do akt przez niezależnych badaczy i robił co mógł, żeby to uniemożliwić, więc postawienie prezesa Kieresa na czele było kompromisem. No, znaczy, tutaj ja doskonale rozumiem kierownictwo AWS-u, które uznało, że lepiej, prawda, Kieres niż nikt, prawda, skoro nie może być nikt lepszy, to uruchommy to. I trzeba powiedzieć, że ogólnie biorąc, ta kalkulacja się opłaciła, w każdym razie jest usprawiedliwiona. Trzeba pamiętać, że bez uruchomienia właśnie prac Instytutu Pamięci Narodowej niemożliwe było przekazanie Archiwum Służby Bezpieczeństwa do IPN-u, znaczy wyprowadzenie tego archiwum spod kontroli rządu. Po klęsce AWS, gdyby szef Urzędu Ochrony Państwa, pan Nowek, bydgoszczanin, tutaj sąsiad księdza, nie przeniósł tych akt, narażając się na bardzo ostre konsekwencje. Wiem, że mu grożono, że radzono, prawda, ostrzegano, żeby tego nie robił. Oczywiście komuniści chcieli po powrocie do władzy zablokować to przekazywanie. Mogliby niszczyć to wszystko. On dokonał rzeczy historycznej. Ciężarówkami wywożono te archiwa do IPN-u i czy to jest Kieres, czy to jest ktokolwiek inny, to dzisiaj mamy to szczęście, że posiadamy niesłychanie ważny zasób wiedzy o życiu narodu polskiego w okresie totalitaryzmu, zabezpieczony przynajmniej na przyszłość. Rzeczywiście badania, tam są zastrzeżenia, zasób zastrzeżony, jest badacze IPN-u nie mają prawa dostępu do agentury po 83 roku, prawda? Już nie mówiąc o tym, że część agentury przeszła do Urzędu Ochrony Państwa, prawda? W tym sensie w ogóle jej nie ma. U nas nie ujęta. Ale przy tym wszystkim w IPN-ie zgromadzony został zasób, który mam nadzieję, po nowych wyborach na nowego prezesa IPN-u będzie wreszcie uruchomiony na korzyść pamięci narodowej właśnie zgodnie z marzeniami ludzi, którzy Instytut tworzyli.
Mamy sondę, zaraz o nią poprosimy. Zrobiono na ulicach polskich miast bodajże dwóch. Co to jest lustracja? To jedno z pytań. Czy lustracja jest potrzebna w naszym kraju? Czy lustracja może coś zmienić w życiu publicznym? To są pytania, ale jeszcze jedno. Czy pan zna pana Niesiołowskiego, byłego posła ZPN-u?
Znam Stefana.
Pan Stefan Niesiołowski ostatnio na jednym z programów, już nie pamiętam, telewizji, niemalże rzucał się
no, bardzo agresywnie na pana posła Antoniego Macierewicza właśnie za to, co zrobił za tę listę. Czy ma powody, żeby tak się...
No wie pan, to jest bardzo osobista sytuacja, prawda, więc co innego, no to jest człowiek, no też bardzo pobudliwy, bardzo emocjonalny, więc to wszyscy go z tej strony znamy, więc nie dziwmy się, prawda, że on się tak zachowuje, zawsze się tak zachowuje. Ja powiem coś takiego szczególnego. Kiedy pracowałem w tygodniku Solidarność na przełomie, to był jesień 89 roku, Stefan Niesiołowski przysłał mi do druku swój artykuł, w którym pisał, odręcznie napisany, w którym napisał, że Bronisław Geremek był agentem służby bezpieczeństwa, agentem władz komunistycznych. I ja chciałem się upewnić, że on chce to wydrukować rzeczywiście w tej formie. Próbowałem do niego dzwonić, on był za granicą, nie mogłem się skontaktować. Ja to wówczas, no, ocenzurowałem, usunąłem to. Nie miałem jeszcze wówczas tej wiedzy, którą posiadam dzisiaj na ten temat, więc będąc działając w niepewności, uznałem, że jak będzie chciał, to w następnym numerze uzupełnimy to, prawda. Wówczas miał do mnie o to straszne pretensje, że ja stosuję cenzurę, że ja jego tekst wydrukowałem nie in extenso. Wkrótce potem przyłączył się do akcji przeciwko rządowi Jana Olszewskiego. W momencie, gdy stwierdzono, że o niego również w tym wypadku chodzi. Ja nie mam żadnych pretensji, uważam, do Niesiołowskiego za jego przeszłość. Uważam, że to człowiek niesłychanie dzielny, odważny, pełen poświęcenia, ale powinien, znaczy ja bym chciał, żeby on był odważny i pełen poświęcenia do końca. To znaczy, żeby nie przekładał swojej sprawy osobistej nad pewne potrzeby ogólnospołeczne, narodowe, historyczne. I ta jego uporczywe twierdzenie, że słuszne, że on nie był agentem w sensie formalnym, w sensie prawdziwym, no, to jest podobne bardzo do tego, co do przypadku pana profesora Chrzanowskiego. On też, możemy go uznać z pełnym przekonaniem, że nie był agentem, tak jak ja, znaczy tym człowiekiem godnym pogardy, który donosi na kolegów. No ale podpisał. Czyli Macierewicz nie popełnił żadnego błędu, żadnego przestępstwa, nadużycia, wpisując go na listę zasobów archiwalnych Służby Bezpieczeństwa, prawda? Więc te jego pretensje, które przesłaniają mu właśnie rzeczywistość, są rzeczywiście zjawiskiem bardzo przykrym.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze. Obejrzymy teraz zapowiedzianą sondę i potem oczywiście wrócimy do rozmowy.
Dziękuję. Czym jest lustracja?
Lustracja jest przede wszystkim oczyszczenie życia społecznego. I to jest chyba najistotniejsze. Dla mnie lustracja jest chyba jedną z najważniejszych spraw, które należy przeprowadzić od początku do końca. Szkoda, że nie uczyniono tego dotychczas.
No, proces, który pozwala wyłowić ze społeczeństwa tych, którzy współpracowali z SB.
Odgrzebuje się pewne rzeczy, które działy się w tym starym systemie i powiedzmy, próbuje się oceniać człowieka, co robił i kim był.
Lustracja jest przejrzeniem tego człowieka, czy tej osoby, jak ona postępuje, jak ona postępowała.
Czy lustracja jest potrzebna w naszym kraju?
No jak najbardziej.
A dlaczego?
No są komuniści i rządzą, albo chcą rządzić.
Była, a teraz po co? Trzeba było odsunąć wcześniej.
Kiedy?
Jak się miał władzę. A nie teraz, jak lewica rządzi. W tej chwili mnie się wydaje, że jest niepotrzebna. Ci, co zawinili, to już odeszli albo już odchodzą, nie będą zajmowali stanowisk, a tych, co trzeba, to trzeba ukarać.
Naturalnie. Dlaczego?
No, żeby wiedzieć, z kim mamy do czynienia po prostu, nie? Kto rządzi naszym krajem, kto nas okrada i tak dalej.
Czy lustracja może coś zmienić w życiu politycznym?
Na pewno.
Na przykład?
Będą ludzie właściwi na właściwych stanowiskach.
Raczej nie.
Dlaczego nie?
Bo po prostu rząd jest skorumpowany na czele z panem Kwaśniewskim.
Sądzę, że chyba nie.
Dlaczego?
No bo myślę, że w tej chwili naród jest już tak skorumpowany, że tych właśnie ludzi,
którzy są tam w tych ekipach rządzących, będzie bardzo trudno wyeliminować.
Czym dla pana jest lustracja?
Ja wiem, czym może być. No, sprawdzenie ludzi, kto kim był w przeszłości.
Wyjaśnienie po prostu złego zachowania. Ujawnienie prawdy dotyczącej polityków, jak się zachowywali, czy się zachowali źle, czy po prostu przestępstwa jakieś popełnili. Wyjaśnienie tego.
Zbadanie z tych dawnych panów, którzy się zajmowali no, służbą bezpieczeństwa, którzy pracowali w służbie bezpieczeństwa.
Czy lustracja jest potrzebna w naszym kraju?
Nie, zdecydowanie nie.
Jak najbardziej.
A dlaczego?
Dlaczego? No wszyscy widzimy, jacy są ludzie na polityce i tak dalej. Także wydaje mi się, że no niezbędna jest. Aczkolwiek mogę powiedzieć najważniejsza.
No, czas najwyższy, aby wszystko zostało wyjaśnione.
Lustracja jest najbardziej potrzebną rzeczą, jaka może być teraz. No.
Dlaczego?
No dlatego, że dość już tych 15-letnich oszukiwań społeczeństwa, tych pokoleń, które czekało na powiedzenie, kto jest kim. I dlatego lustracja jest potrzebna, szczególnie w takich miastach jak Tarnów, miastach prowincjonalnych, lustracja samorządowców, radnych, lustracja ludzi zajmujących stanowiska i na tym ona powinna się skończyć.
Czy lustracja może coś zmienić w życiu politycznym?
No na pewno.
Na przykład?
No jeżeli dowiemy się, tak jak ja bym na przykład, prawda, startował na jakiś tam fotel, nie wiem, prezydenta miasta czy czegoś i ludzie dowiedzieli się, że w tamtym ustroju, prawda, coś robiłem nie tak, no to prawda, że nie wybiorą mnie, prawda.
Może zrobić krzywdę tym niewinnym, a poza tym to cóż zmieni? Chyba nic.
Na pewno w politycznym tak, bo sądzę, że jakieś wyczyszczenie tego górnego tak zwanego podwórka byłoby wskazane z tym, że po ostatnich wydarzeniach z listą sądzę, że będzie bardzo dużo zamieszania i dużo niepotrzebnych historii, bo tam kilkaset osób może niewinnie ucierpieć.
Panie redaktorze, były to wypowiedzi przypadkowo spotykanych ludzi z dwóch miast, Tarnowa i Rzeszowa, a więc południowa Polska. I jakby pan skomentował właśnie te sądy?
Mam poczucie, że no to, te niejasne stanowiska w wielu przypadkach albo nierozumienie sensu lustracji jest skutkiem wielkiej kampanii propagandowej prowadzonej w Polsce przynajmniej od 1992 roku, prawda, od czasu obalenia rządu Olszewskiego, przeciwko lustracji, kampanii właśnie prowadzonej przez agentów, przez funkcjonariuszy, przez komunistów, którzy chcą pomieszać sensy, chcą skompromitować lustrację i chcą zmienić jej sens. Znaczy, zasadniczo przecież nie chodzi o to, żeby lustracja była problemem moralnym, to znaczy problem sumienia, żeby chodziło o jakieś oczyszczenie, żeby się ludzie przyznawali i tak dalej. Jest to problem zwyczajnie bezpieczeństwa państwowego. Weźmy dziennikarzy. Większość dziennikarzy przed 1989 rokiem była tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa. Przecież to jest sytuacja najzupełniej chora. To znaczy, rzecz polega na tym, że to nie jest problem przeszłości, tylko problem teraźniejszości, dnia dzisiejszego. Ludzie, dziennikarze, dawni agenci kierują mediami w Polsce, w całej Polsce obecnie. Oni są kierownikami redakcji, oni są kierownikami działów, oni są dyrektorami, oni są wydawcami i oni ustalają, co Polacy usłyszą, czego się dowiedzą z radia, telewizji, z prasy. Pisma. Jeżeli jakiś przedsiębiorca zagraniczny chce założyć nowe pismo w Polsce, do kogo się zwraca? Oczywiście zwraca się do agentury, bo ta agentura jest najlepiej uplasowana. Ona najlepiej z nią zaczynać każdy biznes. To samo dotyczy również no, właśnie takich sfer jak prywatyzacja, Ministerstwo Skarbu. Gdyby Ministerstwo Finansów za czasów Balcerowicza nie było zdominowane przez agenturę, cały ten proces prowadzenia kapitalizmu w Polsce miałby zupełnie inny charakter. I tak jest do dzisiaj. Do dzisiaj Ministerstwo Skarbu to jest domena tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że komuniści nie daliby sobie rady i Służba Bezpieczeństwa nie dałaby sobie rady z transformacją, prawda, bez agentów. Agenci byli koniecznym warunkiem przetrwania komunistów. Oni ich tutaj
no nie tylko agenci, no nikt nie był agentem, prawda, ale inni ludzie, tacy jak Geremek, prawda, czy ludzie, którzy od lat współpracowali z systemem, tacy jak Mazowiecki, byli warunkiem przetrwania komunistów, przetrwania ich władzy, przed warunkiem uwłaszczenia nomenklatury. I zrozumienie sensu lustracji polega na tym, żeby uznać, że to jest problem obecny, problem polskiej przyszłości, a nie polskiej przeszłości. Gdyby chodziło o przeszłość, możemy na to wszystko machnąć ręką. Agenci są grupą trzymającą władzę. To jest istota rzeczy.
Pan poseł Antoni Macierewicz kiedyś właśnie u nas na programie też powiedział takie zdanie, że ci działacze PZPR-owscy byli już skompromitowani. Ale agentów ludzie nie znali. Oni działali z boku, byli bardzo dobrze zorganizowani, po prostu oni zostali, że tak powiem, wpuszczeni w te wszystkie sfery, w te również, o których pan tutaj mówił.
Tak, no Jaruzelski trzyma ich na smyczy, przecież on to publicznie oświadcza tam, że jakby tu się coś inaczej zaczęło układać, to aureole pospadają, prawda? On zmusza ich bez przerwy do obrony własnych interesów, do obrony agentury, do obrony komunistów, do obrony samego siebie, prawda? Kiszczak ma te teczki, przecież pamiętajmy, że te teczki naprawdę nie zostały najważniejsze spalone, ja już nie mówiąc o tym, jak mówiłem, że one są w Moskwie, to one są w posiadaniu dawnych funkcjonariuszy i ci agenci muszą w pocie czoła harować na bezpieczeństwo Kiszczaka i Jaruzelskiego i całej tej posowieckiej bandy w Polsce. To jest bardzo ciekawe jest wypowiedź Małgorzaty Zabitowskiej. Ja tu sobie nawet gdzieś zapisałem. Dla Radia Tok FM, to jest Radio Agory, po tej aferze, po tym, kiedy zostało ujawnione, przepraszam, nie wiem, czy to znajdę, no w każdym razie
ja myślę, że potem wrócimy do tego. Zaprosilibyśmy w tym momencie, panie redaktorze, widzów i słuchaczy, żeby porozmawiali razem z panem. Taką mamy formułę programu. Ale zanim po prostu to nastąpi, proszę o Nielegalne kwiaty, śpiewa Jan Pietrzak, a potem będziemy rozmawiać. Zapraszam państwa serdecznie, gorąco do rozmów z panem redaktorem na antenie Radia Maria Telewizji Trwam. Numery telefonów ukażą się zaraz na ekranie. Tak jak zawsze, dla mieszkańców Polski Północnej 655 23 55, dla mieszkańców Polski Południowej 655 23 56 i dla tych, którzy nas słuchają poza granicami ojczyzny 655 23 33, 655 23 66. Jan Pietrzak, Nielegalne kwiaty, a potem wracamy do rozmowy i czekamy na państwa telefony.
Wiele polskich kwiatów rozkwitało już pod kasino maków, pąków białych róż. Kwiatów co czerwieńsze były niźli krew w wierszu i w piosence i w okopu w mgle. Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim, pałki i automaty, tresowane psy. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. To najdroższe kwiaty, jakie widział świat. Można za nie płacić w celi parę lat. Można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy. Takich drogich kwiatów co dzień świeży stos niosą warszawiacy, kiedy mija noc. Ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień. Z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień. nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż,